niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Współcześni chrześcijanie na pierwszy rzut oka zdają się nie różnić od pierwszych, czyli niezłomnych chrześcijan, swoją niegasnącą pogodą ducha w obliczu prześladowań. Przy bliższym jednak wejrzeniu okazuje się, że za tą pogodą ducha obecna nie jest gotowość przeżycia najstroższych prześladowań w obronie prawdziwości dobrej nowiny, ale raczej kryje się lęk przed narażeniem się prześladowcom i stąd płynie gotowość szybkiego dostosowania swojego myślenia i czynów do stawianych zarzutów i wymagań. Chociaż bowiem codziennie powtarza się starożytny katalog wyzwisk pod adresem chrześcijan, jakoby nieprzyjaciół rodzaju ludzkiego, praktykujących życie bezrozumne, to jako odpowiedź słyszymy niejednokrotnie, opatrzone pięknym uśmiechem, milczenie. Wprawdzie także milczenie ma swoją wymowę, ale nie zawsze. Prawie zawsze trzeba słowem bronić chrześcijaństwa przed zarzutami. Jeśli starożytni chrześcijanie mieli swój szereg apologetów, czyli obrońców wiary, to dzisiaj w wielu kwestiach odpowiedzią na te zarzuty jest tylko pogodne schylenie czoła, ale nie w oczekiwaniu męczeństwa, tylko z szacunku wobec własnej głowy, aby nie odniosła jakichkolwiek obrażeń. Wielu przykładów takiego braku odpowiedniej reakcji dostarcza dziedzina pierwszoplanowych dzisiaj zagadnień dotyczących ludzkiej mocy rodzicielskiej. Tutaj wielu katolików zdaje się oczekiwać, że sama już sformułowana doktryna Kościoła katolickiego wystarczy i można, a nawet należy sobie darować obronę tej doktryny przed przeciwnikami. Tymczasem tutaj właśnie formułuje się najcięższe zarzuty i to w dodatku całkowicie odpowiadające starożytnemu oszczerstwu, iż chrześcijanie czczą oślą głowę. I tak na przykład prezes Polskiego Towarzystwa Bioetycznego twierdził, że w sprawie sztucznego zapłodnienia in vitro Kościół katolicki zwodzi swoich wiernych. Zdaniem bowiem prezesa, nawet najwierniejsi członkowie Kościoła katolickiego, zarówno świeccy, jak i duchowni, mieliby nie być przekonani argumentacją swojego Kościoła w tej sprawie. Nie wiemy jednak, skąd pan prezes zna stan duszy tych najwierniejszych członków Kościoła katolickiego. Czyżby przeprowadzono jakąś ankietę wśród papieży, kardynałów i biskupów, z której wynikałoby, że owi najwierniejsi członkowie Kościoła jednak nie są przekonani do zakazu in vitro i tak naprawdę w głębi duszy popierają sztuczne zapłodnienie. Jeśli zaś takich badań z pewnością nie przeprowadzono, to znaczy, że mamy tutaj do czynienia z boską wiedzą, bo tylko Bóg zna stan ludzkich umysłów i mógłby stwierdzić, że Jego najwierniejsi wyznawcy jednak nie rozumieją zakazu in vitro i myślą na ten temat po swojemu. Wygląda zatem, że prezes Polskiego Towarzystwa Bioetycznego ma przecieki z najwyższych sfer. Gdyby tak jednak było, to by znaczyło, że ten jego najwyższy informator zwodzi ludzkość. Ma coś dobrego in vitro, ale zakazuje tego czynu, nie licząc się z sumieniami i oczekiwaniami wierzących. Chyba tę opowieść znamy z pierwszego z dzieje, jak wykładu z etyki, pod drzewem poznania dobra i zła. Dał się tutaj człowiek przekonać opowieścią, iż stawia mu się, Bóg mu stawia irracjonalne wymagania, nie służące jego dobru. Gdyby tak było, to relacja człowieka wobec Boga byłaby relacją niewolnika i Pana, a nie relacją ojciec-syn. Czyżby polscy katolicy zgadzają się z tą diagnozą? Czyżbyśmy rzeczywiście byli nieprzyjaciółmi rodzaju ludzkiego? Skąd zatem to milczenie wobec tych zarzutów prezesa Polskiego Towarzystwa Bioetycznego? No może nie znam jakiejś publikacji, w której te zarzuty pod adresem katolików polskich znalazłyby godną, pełną także miłości odpowiedź. A może z jakichś powodów polscy katolicy w tej sprawie tylko pięknie się uśmiechają, czekając na granty, honory i tym podobne. Mamy też w naszym kraju nawet całe rzesze ponoć niezwykle miłujących polskiego papieża, jak twierdzą pytani i niepytani. Jeśli prezes Polskiego Towarzystwa Bioetycznego ma rację, to także, a nawet szczególnie, zwodzi ludzi polski papież, określający siebie jako papież życia odpowiedzialnego rodzicielstwa, w sposób szczególny broniący w wielu dokumentach osobowej godności obdarzania istnieniem człowieka, a co może mieć miejsce tylko w akcie małżeńskim. Jeśli prezes Polskiego Towarzystwa Bioetycznego miałby rację, to albo polskiego papieża należy zaliczyć do owych najwierniejszych członków Kościoła, a wtedy by to znaczyło, że papież forsował nauczanie potępiające in vitro wbrew własnym poglądom, albo też polski papież nie był najwierniejszym członkiem Kościoła. Ale i w tej bitwie o dobre imię Jana Pawła II nie chcą zginąć niektórzy polscy katolicy mieniący się na co dzień miłującymi Jana Pawła II. Świat starożytny, przyglądający się masakrowaniu chrześcijan, nabrał szybko przekonania, że ci nieustraszeni i wierni ludzie są świadkami wiary godnej przyjęcia dla istoty rozumnej. A czy my pokazujemy jakimiś naszymi zmaganiami taką właśnie sensowną wiarę? Szczęść Boże!